Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w naszym magazynie koszykarskim wracamy oczywiście do wczorajszej konferencji prasowej, na której poznaliśmy oficjalnie już trenera Enei Zastalu BC Zielona Góra. Nowym trenerem jest, jak wiecie, Serb Oliver Widin, który zastępuje Żana Tabaka. To nazwisko krążyło oczywiście już od paru dni, natomiast od niedzieli Oliver Widin był w Zielonej Górze, dogadywał szczegóły z właścicielem klubu Januszem Jasińskim. Oczywiście brał udział w tych rozmowach też Żan Tabak. Dogadane zostały sprawy również z asystentem Arkadiuszem Miłoszewskim, z Piotrem Piglą, trenerem przygotowania motorycznego drużyny. No, wiadomo, że Widin rozmawiał też z Łukaszem Koszarkiem, próbując go zachęcać, przekonywać do tego, żeby został w Zastalu. Oliver Widin dzisiaj będzie, natomiast będzie też Janusz Jasiński, natomiast zaczniemy od zupełnie kogoś innego, bo wczoraj poznawaliśmy trenera, mówił on, a także Janusz Jasiński o wizji tego, co może dziać się z zespołem, z budową zespołu w ogóle na najbliższe miesiące, na najbliższy sezon. Natomiast zacznijmy od Jeffreya Grossella, od MVP sezonu 2020-2021. Oczywiście w tej chwili jest bardzo głośno wokół Grossella, ponieważ na wtorkowej gali Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet obwieszczono prezes PLK Radosław Piesiewicz obwieścił, że Grossell stara się o paszport, o to, żeby dostać obywatelstwo polskie. Ja też go pytałem o to, szczerze powiedziawszy, w miniony weekend, kiedy rozmawialiśmy, natomiast poprosił mnie Jeffrey Grossell, żeby ten temat zamknąć, ponieważ jego z kolei proszono, żeby to było tajemnicą aż do tej gali, w związku z czym poprosił, żebyśmy o tym w ogóle nie rozmawiali, więc w tej rozmowie tego tematu nie poruszamy. No nie rozmawiamy też jakby, co jasne chyba, o ewentualnym zainteresowaniu i zatrudnieniu Jeffreya Grossella przez Stal Ostrów, ponieważ te plotki, pogłoski wyszły gdzieś dopiero wczoraj? Może ktoś we wtorek już o tym gdzieś pisał, natomiast plotkuje się o tym od środy bardzo głośno, jakoby było zainteresowanie Jeffreyem. On mi powiedział w każdym razie w weekend, że on żadnej oferty poważnej na razie i takiej konkretnej nie ma. Natomiast z Jeffreyem porozmawialiśmy sobie oczywiście o tym zakończonym sezonie, o tym, co drużyna wywalczyła, jak grała, o jego odczuciach generalnie dotyczących pobytu w Zielonej Górze, odczuciach dotyczących gry i sukcesów Zastalu w tym minionym sezonie. Panie i panowie, MVP Polskiej Ligi Koszykówki 2020-2021. Teraz rzucie za trzy, Jeffrey Grossell. No to Jeff, jesteśmy dzień po ostatnim meczu, po tej waszej porażce z Unixem Kazań, po tym jak zakończyliście sezon. Powiedz mi, jak się po tym wczorajszym meczu czułeś, jak się dzisiaj czujesz? Mówię tutaj oczywiście o twoich odczuciach dotyczących i tych pojedynków z Unixem, a w ogóle całego sezonu.
You know, after the game,
powiem ci tak, po ostatnim meczu powinienem być zadowolony i czuć szczęście, bo naprawdę rozegraliśmy znakomity sezon. Natomiast tak sobie usiadłem i zrobiło mi się smutno. No, było mi smutno, bo skończył się czas, kiedy mieliśmy tu grupę fantastycznych chłopaków, świetnego trenera i świetnie nam szło. Było mi smutno, bo to, co robiliśmy, przewyższało wszystkie oczekiwania, a to się kończy. Nawet jeśli przegraliśmy finał PLK, to musimy sobie zdawać sprawę, jak dominowaliśmy wcześniej, zanim zaszły zmiany w zespole. Pole. I weźmy też pod uwagę, że robiliśmy te wszystkie wielkie rzeczy bez wysokiego budżetu. Myślę, że do najwyższych budżetów w Polsce to my się nawet nie zbliżyliśmy. Jeśli kiedykolwiek pomyślę o tym sezonie, to może będę zły, że nie wygraliśmy tego finału, ale będę przede wszystkim dumny z tego, że generalnie zrobiliśmy świetne rzeczy w tym sezonie. Powiedz, co z tobą? Czy osiągnąłeś swoje cele, które miałeś, kiedy zdecydowałeś się przyjść do Zastalu? Tak, myślę, że tak. Osiągnąłem, co chciałem. Ba, w kilku aspektach, tak jak cały zespół, nawet przekroczyłem własne oczekiwania. A moim głównym celem był powrót do punktu, w którym byłem, kiedy grałem w Astanie. Do takiej pozycji, w jakiej byłem, kiedy kończyłem grę w tamtym klubie. Po Astanie próbowałem wykonać duży skok, poszedłem grać we Francji, ale nie miałem tam zbyt dobrego sezonu. Można powiedzieć, że po tym, jak w Astanie poszedłem w górę, to Francja ściągnęła mnie w dół. Więc tutaj bardzo mocno się odbudowałem. After I left Astana, so. Chcę cię zapytać o Ostrów, o finał, dokładnie o słowa wypowiedziane przez ciebie na konferencji prasowej po meczu numer 4. Powiedziałeś, że macie lepszy zespół niż Stal Ostrów. Zapytałem, dlaczego zatem przegrywacie 1-3. Tu już nie odpowiedziałeś, potem przegraliście cały finał. Jak dzisiaj patrzysz na te słowa, na to, co tam się wydarzyło? Czy w dalszym ciągu uważasz, że mieliście lepszy zespół?
You know, maybe I was wrong in that stage.
Może się myliłem, może faktycznie oni mieli jednak lepszą drużynę. No, wygrali, to jest fakt podstawowy. Może w innych okolicznościach natomiast były inny wynik. Może gdybyśmy nie grali 6 meczów na ich terenie, to może my bylibyśmy mistrzami. Ale wiesz co, tak z drugiej strony, to za 3 lata nikt nie będzie pamiętał o Bańce. Fakt będzie jeden, najważniejszy. Stal zdobyła Mistrzostwo Polski i żadne słowa już tego nie zmienią. Natomiast uważam, że ta Bańka była bardzo ważna i dała im przewagę. Zobacz, jak wyglądały mecze z Unixem, jak inaczej zagraliśmy w Kazaniu, a jak ten ostatni mecz u siebie. Kiepsko trafialiśmy w Kazaniu, tu zdecydowanie lepiej. Jak byliśmy w bańce, też rzucaliśmy na dużo niższym procencie niż normalnie w sezonie u siebie. Przypomnij sobie też mecze ze Spójnią. Na wyjeździe w jej hali też kiepsko nam szło, a u siebie było całkiem dobrze. Nie odbieram Stali, że zagrała świetnie, ale tę bańkę będę pamiętał. Natomiast oni wygrali, są mistrzami i tyle. Nie ma o czym już mówić. Zmęczenie, o tym porozmawiajmy, bo cały zespół wyglądał na koniec nie najlepiej, a ty to już w ogóle momentami wyglądałeś na całkowicie wyczerpanego. Dobrze widzieliśmy? Byliśmy zmęczeni, to fakt. Spotkaliśmy się w lipcu i od tego momentu rozegraliśmy 73 mecze. To więcej niż duża część drużyn w NBA w tym sezonie. Ale nie chcę się tym tłumaczyć, bo można by szukać usprawiedliwień za każdym razem, kiedy przegramy. Można by też mówić, że byliśmy wyczerpani w Krasnojarsku, w Saratowie, a jednak potrafiliśmy wygrywać. No i to były mecze wyjazdowe w VTB. Wyczerpujące były te szalone podróże, to przechodzenie na piechotę granicy polsko-rosyjskiej, ale myślę, że nikt nie chce szukać w tym usprawiedliwień, bo to był fantastyczny zespół. A pojawiło się na koniec coś takiego po tych 70 meczach, że po prostu mieliście dość koszykówki? Powiem ci szczerze, tak patrzyłem na was trochę w tych ostatnich meczach sezonu, wyglądaliście, jakby zeszło z was powietrze po przegranym finale PLK.
Nie,
z tym to się nie zgadzam zupełnie. Nie sądzę, żeby ktoś podchodził na koniec do tych meczów na zasadzie, niech to już się skończy, mam dość. Oczywiście, byliśmy zmęczeni, ale tak było przecież przez cały sezon. Nie przegraliśmy z Unixem przez zmęczenie czy przez brak chęci do gry. To był po prostu bardzo silny przeciwnik. Oni przecież niemal wygrali Eurocup. To świetny zespół, a u siebie drugi mecz graliśmy z nimi długo przecież jak równy z równym. Oni za chwilę będą w Eurolidze. Część z nich zarabia 10 razy więcej pieniędzy niż większość z nas. Porównaj sobie zarobki, nie wiem, Janisa i ich zarobki. Moją wypłatę sobie porównaj i ich i powiem ci, to będzie wielka różnica. To są po prostu świetni gracze z najwyższej półki. Teraz musimy porozmawiać chociaż przez chwilę o lutym. Odszedł wtedy Ife, chwilę wcześniej Marcel. Co myślałeś w tamtym momencie? Może też chciałeś odejść? Miałeś jakieś oferty?
Nie.
Rozmawiałem nawet o całej sytuacji z agentem i on mnie zapytał. Chcesz odejść? Powiedziałem mu, że nie, że chcę dokończyć sezon za Staru. Podpisałem kontrakt na rok. Dobrze mi w Zielonej Górze. Uwielbiałem grać dla Żana i zostaję. Ale wiedziałem, że to już nie będzie ta sama drużyna, że nie będzie już tak dobrze. Marcel był naszym najlepszym obrońcą. Ife był naszym najlepszym graczem w ataku. Kiedy tracisz dwóch najlepszych zawodników, masz gorszy zespół, to proste. Marcel był w obronie nie do zastąpienia, zwłaszcza, że miał polski paszport, a drugiego takiego obrońcy nie było w Polsce do zakontraktowania. No a Ife, to on był jedyny w swoim rodzaju. Trener jednak wykonał znakomitą robotę, przebudował zespół, no ale za chwilę przyszedł pech i Papas doznał fatalnej kontuzji i w efekcie nie mamy mistrzostwa. Z Papasem, a nawet z Adamem Smithem, gdyby mógł grać w Polsce. Naprawdę, wiele rzeczy mogło pójść inaczej. Chciałem cię zapytać o tym, co działo się w klubie, o tą stronę organizacyjną, nazwijmy to. Wiadomo, że klub pracuje cały czas nad poprawą swojej sytuacji finansowej. Wiadomo też, że zdarzały się poślizgi z wypłatami w związku z różnymi okolicznościami. Przychodził do was właściciel klubu, prosił o cierpliwość. Czy miały takie momenty wpływ na ciebie, na szatnie, na postawę drużyny w którymkolwiek momencie? Były opóźnienia, ale JJ nigdy nie złamał warunków, które były zapisane w kontraktach. W kontrakcie stoi, że, upraszczając sprawę, że ostateczne spóźnienie może wynieść 44 czy 45 dni. I to było zawsze dotrzymane. Przychodził do nas i mówił, chłopaki, nie jest lekko, walczymy, mamy kłopot, ale staram się znaleźć pieniądze. Może się zdarzyć natomiast, że zapłacę wam w ostatnim dozwolonym terminie. No i tak się działo. Ja to przyjmowałem, on dotrzymywał słowa i nie miało to przynajmniej na mnie żadnego wpływu. No, oczywiście nie mogę mówić o kolegach, wiesz, każdy ma inną sytuację. Ktoś ma rodzinę, ktoś na coś innego wydaje pieniądze, ale nie sądzę, żeby to był problem. Mam nadzieję zresztą, że wszystko zostanie dotrzymane też po naszym wyjeździe. Czy wiedzieliście o tym, co dzieje się na linii klub-miasto? Polscy koszykarze wiedzieli oczywiście więcej, to jasne. Ja wiem tyle, że do zeszłego sezonu było wszystko okej, w tym sezonie to się zmieniło. Ale nic więcej nie wiem i nie mogę zabierać głosu o tej specyficznej sytuacji. Jak widzisz swoją przyszłość? Teraz pewnie już masz oferty. Mój agent rozmawia z kilkoma klubami, chociaż konkretnej propozycji na razie nie ma, ale myślę, że to trochę jeszcze za wcześnie. Jeszcze kilka lig gra. Natomiast jeśli chodzi o mój cel czy oczekiwania, no to chciałbym zagrać przynajmniej w zespole z Eurocupu. Pewnie zapytasz, czy tutaj zostanę w Zastalu. Pewnie, że każdy klub ma zawsze szansę, no ale jest wiele czynników wpływających na decyzję. decyzje, poziom, liga, pieniądze, kto jest trenerem. Jestem otwarty na każdą ofertę, ale prawdę mówiąc, na ewentualne pozostanie w Zastalu są bardzo małe szanse. No to co, będziemy się żegnać? Jak zatem zapamiętasz ten czas w Zielonej Górze? Tak naprawdę, Zielona Góra, Zastal, wyniki, Polska, koszykówka tutaj, wszystko szczerze mówiąc przerosło moje oczekiwania. Polski basket jest dużo lepszy niż mi się wydawało, fizyczniejszy niż się spodziewałem i myślę, że liga jest po prostu na dobrym poziomie. Sztab trenerski, który tutaj spotkałem, Jean, no, oni byli nadzwyczajni. Miasto małe, ale ładne. Trochę żałuję, że byłem tu w czasie, kiedy wszystko było niemal zamknięte. Gdyby nie to, można by poznać lepiej wiele miejsc. A tak przy COVID-zie to nawet nie można było wyskoczyć od pewnego momentu do jednej z wielu restauracji. Ale powtarzam, to co zastałem w tym mieście, w ogóle Polska, moje mieszkanie, piękne lasy, tereny do spacerów, to jest coś, czego się nie spodziewałem. Ten sezon w Zielonej Górze to był naprawdę dobry czas w moim życiu. I tyle nasz amerykański center, już niestety były center NEI Zastalu BC Zielona Góra. Natomiast teraz z tej konferencji prasowej wczorajszej dwa fragmenty wypowiedzi dość duże Janusza Jasińskiego, właściciela klubu, no bo Olivera Vidina oczywiście wczoraj prezentowaliśmy na naszej antenie. Właściwie 99% wypowiedzi serbskiego szkoleniowca jest na naszej stronie internetowej od wczoraj, więc zapraszam ewentualnie na www.rzg.pl. Natomiast zostawiłem na dzisiaj Janusza Jasińskiego. No więc najpierw posłuchajcie, jak on odpowiedział na pytanie, dlaczego właściwie zatrudnił trenera Olivera Vidina jako następcę Żana Tabaka, jak widzi po prostu pracę i współpracę Vidina w Zastalu.
Nasz klub idzie pewną drogą. Może niektórzy wiedzą, niektórzy nie, zawsze warto powtórzyć. Jednak od co najmniej trzech sezonów, to jest trzeci sezon, walczymy przede wszystkim o to, żeby klub, poza tym, że jest bardzo dobrą marką dla zawodników, ze względów sportowych, był też dobrą marką finansową. Tak? Wiemy dobrze, że żyliśmy trochę na kredyt, ja tak powiem. Tak? No ale też tak jak rozmawiałem nawet dzisiaj rano z trenerem, żeby się zapisać do klubu dla bogatych, no to niestety trzeba kupić bilet. Jak masz pieniądze, to kupujesz go za gotówkę, jak nie, no musisz wziąć kredyt, tak, bierzesz go w banku, bierzesz go gdzieś. No my, żeby podpisać pierwszych zawodników i zagrać w pierwszy raz w Eurocupie, a potem dalej, wychodząc tak de facto znikąd, musieliśmy przede wszystkim przepłacać. Dzisiaj już mamy całkiem inną sytuację. Dzisiaj to my jesteśmy referencją, to jest też to, co trener przed chwilą powiedział, nie na jednoroczny jakiś zając, tak, tylko to jest 10 lat po prostu pracy, ciężkiej pracy. Na naszych oczach kilka wielkich potęg nawet zamknęło swoją działalność, tak? A my jesteśmy cały czas. Gramy graliśmy ósmy czy dziewiąty już chyba półfinał. Nie? Także medali mamy 8 albo 9. Nieważne to jest. Tak? To dla nas dzisiaj nie jest najważniejsze. Dla nas najważniejsze było to, żeby do tego zespołu mieć kogoś, kto będzie do naszej koncepcji pasował. A nasza koncepcja jest taka, że dajemy szansę ludziom, którzy chcą coś osiągnąć w życiu, którzy są głodni, którzy wchodzą na następny etap. Musimy w związku z tym też, tak jak z trenerem Tabakiem, tak z trenerem Vidinem, zmierzyć się bardzo mocno z tym olbrzymim wyzwaniem, jak jest gra w dwóch ligach. Myślę, że będziemy porównywać zawsze trenera do trenera Tabaka. No mogę powiedzieć ze swojej strony, że trener Vidin był też rekomendacją trenera Tabaka. Myślę, że to mi bardzo też jako zarządowi i wszystkim, którzy podejmowali decyzję, pomogło w tym szybkim podjęciu decyzji, bo też chodziło nam o szybkość. Te nasze drogi się spotkały, uważam, że momentum jest doskonałe, budujemy drużynę i te wszystkie parametry powodują, że trener jest z nami. Tak? Też mu bardzo mocno zaufamy, oddamy mu klucze do tego samochodu. Będziemy mu pomagać jak możemy, ale nie będziemy w żaden sposób wpływać na sposób, w jaki będzie prowadził drużynę. Te ostatnie dwa lata pokazały, że zaufanie daje bardzo dużo. I to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Może się coś nam w zeszłym roku nie udało. To może też jest znowu szansa na to, żeby mieć w przyszłym roku ten cel, żeby zdobyć znowu mistrza Polski. Wydaje mi się, że tutaj było pytanie o warunki. No między innymi tym warunkiem było to, że zagramy w finale przyszłego roku. Tak, do tego, żeby przedłużyć kontrakt. I tutaj myślę, że i trener jest ambitny, my jesteśmy ambitni i ten cel mamy. Czyli można powiedzieć w ten sposób, to już taki trochę cel sportowy. Chcemy być w przyszłym roku w finale, chcemy walczyć o mistrza Polski, ale nie chcemy odpuścić Ligi VTB, i chcemy, najważniejsze dla mnie, co? Możecie dużo pytać. Dla mnie najważniejsze, żebyśmy wrócili do normalności. Żebyśmy wrócili do tego, że gramy przy pełnych trybunach, że są z nami kibice, że robimy normalne widowisko. Bo ten sezon na pewno był bardzo, bardzo trudny, przede wszystkim dlatego, że wszystko było nienormalne wokół nas. I w związku z tym na końcu ta bańka, która była, wiadomo, bardzo kontrowersyjna, ale była może konieczna. Zawsze można by ją zrobić lepiej, tak? Ale mi się wydaje, że dzisiaj nie ma co płakać nad tym, co było w przeszłości. Trzeba brać challenge do przodu. Ja jestem bardzo szczęśliwy też z jednego powodu. Bardzo szczęśliwy, dlatego że tutaj jesteśmy, żeśmy przeżyli ten rok. To naprawdę był, ja wiecie, że lubię mocne słowa, tak? To był taki holokaust dla nas. To był po prostu coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak nie jesteśmy w środku.
I jeszcze raz teraz będzie Janusz Jasiński. Ja zapytałem go właściwie, jaki ten Zastal będzie miał skład, a chodziło mi o to, jak szeroki będzie ten skład, bo wiadomo, że w tym sezonie widzieliśmy, że ten skład był krótki. Trener zresztą jeszcze bardziej zawęził rotację na finały Polskiej Ligi Koszykówki. Był zespół bardzo zmęczony w związku z tym, jak to będzie w tym roku z tą szerokością składu. Czy w ogóle, pytam Janusza Jasińskiego, on wie, za ile może zbudować skład, za ile może zbudować jak szeroką drużynę, no bo to się wiadomo ze sobą łączy. Czy mniej więcej może powiedzieć, w jakim mniej więcej dosłownie budżecie będzie się przy tej budowie obracał, bo wiadomo, że Zastal chce grać w PLK i VTB, więc tutaj wydaje się, że ten skład no, powinien być jednak jak najszerszy.
Znaczy idziemy tą samą drogą, tak? Czyli tutaj nie ma szansy na to, że teraz nagle się pojawią jakieś większe pieniądze, tak? Mamy ten swój plan. No w tym roku był to budżet około 4 milionów złotych na drużynę, wszystko razem z trenerami. I myślę, że tego się będziemy trzymać, tak? To jest to. I teraz to, co trener powiedział. Trochę szerokość składu będzie zależała od tego, jacy to będą zawodnicy, na ile uda nam się zaprosić młodych zawodników też, bo to przynajmniej z tych rozmów, które miałem, ale to trener najlepiej jakby powiedział sam, jaka jest jego koncepcja. Natomiast to jest inna całkiem osobowość. Trzeba powiedzieć, trener Tabak to był człowiek, który szedł, jakby można powiedzieć, jako były zawodnik z wielkim nazwiskiem, z NBA i schodził już jako gwiazda do trenowania i do budowy, że tak powiem, swoich zespołów. I to na pewno mu bardzo pomagało, może też przeszkadzało. Trener Oliver Widin jest trenerem, który idzie z dołu, tak? To znaczy nigdy nie był zawodnikiem, zawsze był trenerem, szedł od grup młodzieżowych. Tak naprawdę w pewnym momencie się te drogi spotkały, tak? W wieku tam 40 kilku, 50 lat. Natomiast to jest całkiem inna historia, więc ja myślę, że to jest trochę kontynuacja pewnej koncepcji koszykówki, koncepcji klubu, ale to, co będzie robił trener, to jest całkiem inna osobowość. My musimy, nie zapominając, pamiętając trenera Tabaka, nie porównać. Będziemy porównać, ale postarajmy się nie porównywać, bo to nie ma większego sensu. Trener chce budować swój autorski skład i ten swój autorski skład, i to jest najważniejsze dla mnie, tak? To moim zdaniem jest najważniejsza część naszego sukcesu ostatnich lat. Trener Tabak, Liga VTB, ale możliwość budowy składu od podstaw. I dlatego to, że jest tylko dwóch zawodników, to jest, uważam, in plus, a nie in minus, bo wtedy można te klocki najbardziej optymalnie zrobić. I w związku z tym, z mojego punktu widzenia, ja się nie boję o finanse. Nie boję się, że to będzie fajna drużyna, nie boję się, że to będzie drużyna, która będzie walczyć. Ale jeżeli to będzie więcej młodych zawodników, to może ta drużyna będzie potrzebowała więcej czasu. Więc to, co o was też proszę, kibiców przede wszystkim, ale was jako tych, którzy de facto budują te napięcia, pozytywne bądź negatywne, żeby dać ostatnie słowo, które napisał nam trener Tabak, i to uważam jest podstawa na przyszłość. To jest patient. Czyli cierpliwość. My musimy być cierpliwi. Nic się nie zbuduje od razu. Trener nam Tabak też to opowiadał. Myśmy nie chcieli tego słuchać. On potrzebuje 5 do 6 miesięcy, żeby zbudować drużynę. Gdyby ta drużyna była przekonfigurowana w grudniu, a nie w końcu lutego, według mnie i tak byśmy zdobyli Mistrza Polski. Bo my tak naprawdę nie przegraliśmy. My przegraliśmy mecze w bańce w Ostrowie. I tak trzeba to powiedzieć. I ja wiem, że teraz znowu będzie burza. Okej. Ja chcę powiedzieć, że Mistrz Polski to jest od początku do końca. Zdobywanie to jest od początku do końca. Wiem, że koszykówka jest brutalna, że są play-offy, że można przegrać z ósmą drużyną, ale grając u siebie i na wyjeździe. Tu tego nie było, więc cokolwiek byśmy nie powiedzieli, tak? Ja to muszę, bo nie miałem okazji powiedzieć ani razu, trenera Tabaka już nie ma, tak? To największą krzywdę zrobiliśmy jemu, bo on wywalczył tą przewagę parkietu. I te cztery mecze gwarantowane, niegwarantowane, mogły się odbyć w Zielonej Górze.
Trzeci rozmówca, trzecia postać, trzeci bohater na naszego dzisiejszego rzutu za trzy, który zamknie ten program, to jednak będzie sam Oliver Vidin, ale nie z wczorajszej konferencji prasowej, natomiast postanowiłem go po tej konferencji, na której było bardzo dużo o koszykówce, o ideach, o spojrzeniu nawet Vidina na koszykówkę i na Zastal 2021-2022, postanowiłem z nim porozmawiać o tym, kim on właściwie jest, tak żeby poznać trenera prywatnie, bo my zawsze oczywiście po meczach ze Śląskiem Wrocław, dokładnie po meczach ze Śląskiem Wrocław w Ostrowie, czy wcześniej w trakcie sezonu, widzieliśmy Olivera Vidina przede wszystkim i głównie i jedynie na konferencjach prasowych. Tymczasem na konferencji już dał się poznać jako człowiek, który potrafi być, powiedziałbym, poważny, groźny nawet, ale potrafi też ze swadą, z poczuciem humoru o wielu rzeczach mówić, więc podszedłem do niego po konferencji prasowej, poprosiłem o parę minut rozmowy i posłuchajcie, co o swoim życiu prywatnym, o sobie, Oliverze Vidinie, tenże trener Zastalu mi powiedział. Rzut za trzy, Oliver Vidin, szkoleniowiec NEI Zastalu BC Zielona Góra, ja nazywam się Jacek Białogłowy, dziękuję serdecznie, słuchamy.
Panie trenerze, chciałem, żeby pan powiedział kibicom Zielonej Góry trochę więcej o sobie, bo rozmawialiśmy na konferencji prasowej o koszykówce, o wizjach, obrony, ataku, transferach. Kim jest Oliver Vidin? Jakby pan o sobie dzisiaj, co by pan o sobie powiedział ludziom? Ja, Oliver Vidin, to?
No, Oliver Vidin jest normalnym chłopakiem, który wyrastał na ulicach Belgradu, na asfalcie belgradzkim, tak byśmy powiedział, który jest niedokończony doktor. 4 lat medycyny dokończyłem, potrzebuję jeszcze dwa, żebym był lekarzem. Z doktorskiej rodziny, która całe życie mała przeciwko temu, żebym był trenerem z gwizdkiem, lebo dla nich jest to nieuspech, że ich syn nie jest doktorem. Chłopak, który mówi 7 języków, ma syna, żonę, chłopak, który z 29 lat poszedł do obcego kraju jak głównym trenerem pracować. Chłopak, który z 17, jak 17 lat, w 17 lat zaczął być trenerem bardzo, bardzo rano, byśmy powiedział, albo za szybko.
Wcześniej,
tak. Który w roku 2000 był najmłodszym trenerem, asystentem reprezentacji Jugosławii 18. Znaczy najmłodszy asystent trenerów na jakichkolwiek mistrzostwa Europy czy świata. To na ten moment miałem wtedy 22 lat. Jak byłem asystentem 18, byłem 4 lat starszy jako ty zawodnicy, co byli tam.
Przepraszam, a czemu pan w takim razie nie kontynuował tych studiów lekarskich? Pan nie chciałby? Znaczy, chciał być pan tym doktorem, czy w ogóle nie chciał?
Prawa rzecz, to jest dobre pytanie. Myślę, że nie chciałbym być. Druga rzecz, dokończyć medycynę, to trzeba dużo siedzieć i uczyć się. A dużo są, proszę, nie mal czasu, a drugo nie mal są tyle woli. Bo więcej, jak są trenował, już zaczęli te powinności z reprezentacją, z kadrą młodzieżnicką U18, U19, U16 i tak dalej, to całe lato było przygotowania, cały rok było przygotowania. W Serbii się inaczej trenuje, dużo się trenuje z reprezentacjami, głównie w tych czasach, jak przed tym, jak było bombardowanie 99 roku i tak dalej. Bardzo dużo się trenowało i nie mogę i jedno, i drugie.
Ale w ogóle miał pan jakąś taką myśl, dobra, będę lekarzem, spróbuję, czy nie, nigdy nie. To pana nie interesowało? Nie,
naprawdę mnie nie interesowało, żebym był lekarzem, ale tym, że tradycja tak w rodzinie, że wszyscy są lekarzy, to są ja sam inaczej w Serbii dokończył sam szkołę średnią, średnią szkołę na fizjoterapeutę. Ja jestem teraz fizjoterapeutyczny technik, co się tyka tego. Później przychodzę do College of Coaching, to jest 3,5 lat przy AWF jest oddział tylko dla trenerów koszykarskich i trzeba tyle, ile AWF i to skończyłem z oceną 10, największą oceną. Nie dokończyłem ten medyczny uniwersytet, także nie jest mi przykro, że nie jestem doktorem.
Pan podobno lubi piłkę nożną bardzo. Jest pan z Belgradu, to Crvena Zvezda, Partizan czy Czukaryczki może?
Crvena Zvezda, lubię bardzo nożne piłkę i tenis. To są dwie moje...
Czyli Djokovic pewnie, tak?
Tak, tak. Sporty, które lubię zobaczyć i na telewizji, a i tenis nie wiem grać, a nożną piłkę myślę, że wiem, jak każdy. Myślę, że się nadaje, jak każdy.
A niech pan powie, jeżeli nie koszykuje, jeżeli ma pan jakąkolwiek wolną chwilę, to co pan robi? Siada przed telewizorem, film sobie włącza, książkę czyta, muzyki słucha, czy jeszcze jakieś inne hobby może pan ma?
Mamy w Serbii pić kawę, jest rytuał. To tłumaczyłem i kawa z kolegami, pić kawę to jest dla mnie, bo na kawie się wszystko dogada, wszystko jest tam przy kawie, to kilka godzin, każde rano. Pierwsza rzecz, która się robi, że idziemy na kawę. później każdy jakąś robotę, co ma, i później wróciłem jeszcze raz przed wieczorem na kawę.
To, no to takie... w Polsce tak samo, jak pan pracował, to jak nie basket, to tylko kawka?
Muszę powiedzieć, że no nie tak, ale muszę powiedzieć, że w Wrocławiu miałem bardzo dobrych kolegów, Waldomarem Luczakiem i Michałem Lizakiem, cały czas, Mirek Karwolski, cały czas spędziliśmy na takich spotkaniach, gdzieśmy razem patrzyli koszykówki, razem patrzyli nożne piłki.
Czyli sport jednak.
Tak, kolegowaliśmy się i to było bardzo dobrze.
Okej, a jeśli kawka, to pan jest fachowcem w sprawach kawy? Jakąś szczególną pan kawę lubi wypić, czy po prostu taką zwykłą czarną espresso?
Espresso, duży espresso do pół szklanki bez cukru, bez mleka.
Okej. Czy pańska rodzina jeździ z panem do tych wszystkich krajów, w których pan pracuje i też tutaj w Polsce są i będą żona czy syn?
Ostatni sezon byli tam, zostali w Belgradzie, bo był COVID, żona pracuje ona jest farmaceut, ona pracuje w apteki i nie było możliwe, żeby spuścić z roboty, ale na następny sezon będziemy spróbować, żebyś byli tu, widzimy, czy się to uda.
Czyli wcześniej jeździli z panem, tak?
Nie zawsze. Byliśmy w Finlandii, jeden rok byli, później w Bratysławacji byli 2 lata, jeden nie byli. Tak jak się to, zależy od tego, jak się uda. Teraz, że mali musi pójść do szkoły, widzimy. Myślę, że jak mi przyjdzie, tu pójdę do szkoły.
Trudne to dla rodziny? Macie z tym problem, czy wszyscy zaakceptowali?
Mamusia to zaakceptować.
Wszyscy trenerzy świata wszyscy, tak mają.
Wszyscy tak. Znają, o co chodzi, żona zna, o co chodzi, to na to podpisała, także nie, zna, o co chodzi, także rozumie.
A jaki pan jest tak na co dzień? Bo tak znamy pana z dwóch wydań, tak z jednej strony na boisku taki groźny facet i na konferencjach, a z drugiej strony widzę pana uśmiechniętego, serdecznego, który szpileczkę potrafi też wcisnąć tak z uśmiechem.
Ja, pan Wilin, lubi żartować i lubi ludzi, którzy są inteligentni, którzy wiedzą żartować i...
Nie obrażają się na żart.
Nie obrażają się na żart, tak. Ja robię dużo żartów i na swoje konto, także... Na przykład, że jestem tłusty.
Dla mnie jest to...
Tak. Koszulki jsme mogli nać, to było 2XL, 3XL. Może pytałem się na końcu, czy Grosel nie jest tu gdzieś blisko, żebyśmy ukradli koszulki, a tak, ale nie mam problemu. Ja lubię ludzi, którzy są... Ja lubię kolegować i lubię, jak się to nazywa, company. Do towarzystwa. Lubię towarzystwo, nie lubię... spędzić dużo czasu sam. Kiedyś tak, ale zawsze w towarzystwie żart, śmiech, to musi być. To bez tego życie by było smutne i nudne.
A ma pan jakieś marzenie niesportowe? Nie tam jakieś puchary, mistrzostwa, tylko jakieś takie zupełnie spoza sportu?
Nie, mam jakieś marzenie takie niemożliwe. Ja bym chciał, żeby każdy miał wszystko. Każdy mu by dał wszystko, żeby każdy był to jest obok mnie szczęśliwy albo spokojny. Nie lubię widzieć ludzi, którzy są niespokojni, albo są smutni za życia, albo z czegoś. Lubię widzieć ludzi uśmiechniętych i szczęśliwych. I jakbym miał ten magic stick.
Pałeczkę, różdżkę.
Każdy, który smutni, mu zrobił życie, nie chce mieć, żeby był szczęśliwy. I lubię, jak widzę ich, że oni się cieszą, dla mnie to jest... Nic innego nie potrzebuje.
Okej, a pańskie jakieś, ma pan jakieś takie swoją motto, dewizę życiową, z którą pan żyje?
High moral standards.
Okej.
Najwyższe. High moral standards jest, to Gabiński i ja wiemy bardzo dobrze o tym, bo starszyśmy rozmawiali o tym. Żebyś padła ta ostatnia trójka Stewarta, musisz przed tym robić wszystko na high moral standards. Nie można być tak, że po prostu trzeba być odważny, honest. Odważni, uczciwi, pracowici, wierzyć w siebie, ufać drugim i mać te standardy, które są moralne, nie robić tego, co byś nie chciał, aby ktoś ciebie robił poza tylu i tak dalej. I na końcu się to wszystko, ta dobra energia się wróci, kiedy najwięcej nie trzeba.